Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Gajewska, psycholog. I dziś będziemy poruszać trudny temat, myślę, dla wielu rodziców, nastolatek w domu.
Witam serdecznie, mój ulubiony temat.
Nastolatek w domu, jak sobie z nim radzić, żeby nie zwariować i żeby on nie zwariował z nami, tak? Bo to działa, myślę, w obie strony. Hormony buzują, wścieklizna wszechobecna. Ja to z autopsji wiem, drodzy państwo, znam. Jak sprawić, żeby nie odsunąć się od siebie, żeby dziecko chciało z nami rozmawiać, żebyśmy w odpowiednim momencie mogli wyłapać to, co złego może się przydarzyć.
To jest bardzo dobre pytanie. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby traktować tego młodego człowieka jako takiego dosyć ukształtowanego człowieka, i traktować go tak poważnie, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Ale to nie zawsze się da.
Tak, ale też byliśmy kiedyś młodymi ludźmi i pamiętamy, jak traktowali nas nasi rodzice i dorośli. Mieliśmy różne swoje refleksje i różne swoje oczekiwania. I teraz warto się zamienić trochę rolami i zastanowić się, jak ja, jako młody człowiek, chciałbym być traktowany i co chciałbym usłyszeć. Niestety mamy taką trochę tendencję, że uważamy, że dzieci nie za bardzo mają prawo dyskutować i nie za bardzo mają prawo mieć swoje zdanie. Co niestety jest zasadniczym naszym błędem i taką pułapką, ponieważ...
No ale ja to muszę przerwać, bo to oczywiście mówimy w tej chwili o tym, co się dzieje w domu i w rodzinie. Natomiast no, ja wielokrotnie byłam świadkiem tego, że choćby szkoła odbiera dzieciom głos. Ja generalizuję oczywiście w tej chwili, bo to nie każdy i nie wszędzie. Natomiast często niestety zdarza się w szkołach taka sytuacja, że chłopcy, którzy się kłócą, czy dziewczynki, które się kłócą na przerwie, jest przypadkowy nauczyciel na dyżurze, nie pyta, co się stało, nie próbuje porozmawiać, rozwiązać problemu, tylko wysyła dzieci za karę, to zaznaczę, do pedagoga szkolnego, który, no jakby nie taka jest jego rola, umówmy się, to jest jedno. A drugie, często zdarza się, że ten dorosły, ten pedagog, nauczyciel, który powinien pozwolić dziecku powiedzieć to, co chce, używa określenia nie dyskutuj.
No tak, no więc to nie jest dobrze, to wiemy o tym doskonale, tak. Dzieci mają prawo powiedzieć, co myślą i jaka była sytuacja.
Ale to pięknie w teorii zawsze wygląda, prawda?
Ja wiem, tylko teraz tak, jaka jest nasza rola, tak? Nauczyciele są różni i różnie traktują taką sytuację i nasza rola trochę polega na tym, żebyśmy mówili dzieciom, że mają prawo mieć swoje zdanie, tylko żeby wyrażali je w taki sposób, żeby nikogo to nie uraziło i nie krzywdziło. Natomiast co zrobi dalej z tym nauczyciel, tego już nie wiemy, tak? Natomiast miałam taką ostatnią sytuację, że przyszedł uczeń ze szkoły, no i okazało się, że już jest uwaga w szkole. Rodzic zobaczył już, że jest uwaga, zanim dziecko przyszło, wiedział.
To magia Librusa, drodzy
tak,
państwo.
Tak, niektórzy mają takie powiadomienia, że od razu to przychodzi, zanim jeszcze dziecko przyjdzie ze szkoły, więc rodzic wie, dziecko przychodzi do domu, nic nie mówi o tej sytuacji. Ale rodzic już jest nastawiony, że no, było niefajnie, w związku z tym na pewno trzeba będzie albo wyjaśnić, albo ukarać. No, znowu jest nieprzyjemna sytuacja. Dziecko zapytane, co się dzisiaj wydarzyło w szkole, oczywiście o tym nie mówi, natomiast zapytane, czy coś akurat na tej lekcji miało miejsce, zaczyna opowiadać, jaka była sytuacja. I okazuje się, że został, no, tak trochę niesprawiedliwie potraktowany, ale powiedział chłopiec piąta klasa, mówi, ale ja starałem się nie dyskutować, tylko powiedziałem, jakie jest moje zdanie. I co na to rodzic? Powinien powiedzieć, okej, to dobrze zrobiłeś, że powiedziałeś, wyjaśniłeś tą sytuację, natomiast dalej już nie mamy wpływu na to, co zrobi z tym nauczyciel. I ja uważam, że najważniejsze jest to po prostu wzmocnić dziecko w tym, co w tej postawie, którą on zaprezentował. Bo mówi...
Ale warto też, przepraszam, odezwać się wtedy do nauczyciela i próbować wyjaśnić, czy po prostu to zostawić?
Podjąć próbę warto. Natomiast jeżeli nie będzie reakcji takiej pozytywnej i nie będzie płaszczyzny do współpracy, to czasami warto to zostawić i zobaczyć, co się będzie działo dalej. Ponieważ to dziecko się będzie spotykało z tym nauczycielem przez następne lekcje, I jeżeli będzie sytuacja się nasilała, to wtedy trzeba zainterweniować już tak personalnie, bo myślę sobie, że już jest możliwość kontaktowania się z nauczycielami bezpośrednio, nie tylko przez Librusa. Mhm. W związku z tym czasami trzeba się wybrać do szkoły i się umówić na rozmowę z nauczycielem i zapytać tak naprawdę, jak nauczyciel widzi tę sytuację i powiedzieć o swoich odczuciach, bo dziecko przychodzi do domu i mówi, że czuje się potraktowane niesprawiedliwie. I ono ma prawo tak się czuć, ponieważ tą sytuację samo przechodziło i było obecne w tej sytuacji, w tym momencie w klasie. Więc nie możemy tego bagatelizować i mówić, ty nie masz nic do gadania, nauczyciel miał rację, bo dziecko czuje się pokrzywdzone. Bo ten chłopiec mówi, i tak nie napyskowałem, tylko powiedziałem to, co myślę i już nic więcej nie mówiłem. I ja uważam, jak ja to usłyszałam, a pracuję z dzieckiem już też jakiś czas, to powiedziałam, słuchaj, zrobiłeś bardzo dobrze. Fajnie, że potrafiłeś się powstrzymać, tak? I nie napyskować temu nauczycielowi, tylko po prostu powiedziałeś swoje zdanie w miarę w taki spokojny sposób i się z tego wycofałeś. A to, że pojawiła się uwaga w dzienniku, to już jest kwestia, no jakby kolejnego tematu i tego, jak nauczyciele pewne rzeczy interpretują. Mhm. Niektórzy bardzo personalnie i wtedy no, jest trudna rozmowa i dziecko sobie z tym nie poradzi. Natomiast naszą rolą jest wiedzieć, czuwać, wspierać dziecko i pytać i rozmawiać z tym dzieckiem. To jest, słuchajcie, zawsze najważniejsze. Ja jestem zwolennikiem tego, że taka jest reguła, tak mówią specjaliści, co włożysz do walizki, to wyjmiesz. Tu cudów nie ma. Jeżeli nauczymy dziecko rozmawiać i dyskutować w domu, to ono ma większe kompetencje, żeby poradzić sobie w każdej sytuacji.
No dobrze, jest pełna moja zgoda w tym, co tu słyszymy, natomiast mnie przeraża to, że my uczymy dziecko w domu, że ma prawo wyrazić swoje zdanie, ma prawo się odezwać, ma prawo zwrócić dorosłemu uwagę, że przepraszam, ale ja chcę coś powiedzieć, a ty mi przerywasz.
Dokładnie.
Ma prawo i my za to nie powinniśmy ani go karać, ani wdawać się właśnie w dyskusję na zasadzie trochę, że dzieci i ryby głosu nie mają, broń Boże.
Broń Boże.
Natomiast bardzo często jest tak, że my ucząc dziecko tego, że ma możliwość, ma prawo, ono idzie do szkoły i tam się okazuje, że tych praw nie ma.
No,
i co w takiej sytuacji,
to jest
tak? No wspieramy w domu, tak, mówimy o tym, że dziecko, ja jestem po twojej stronie, ja tobie wierzę. Jeżeli masz, jeżeli chcesz, to ja wyjaśnię tą sytuację. Ja na przykład wielokrotnie też zdarzało mi się słyszeć od dzieci, nie tylko własnych, tak, ale dzieci klasowych moich synów, że czy my możemy prosić o pomoc. Bo rodzice nie chcą rozmawiać z nauczycielami, bo to nie ma sensu, ale gdzieś widocznie we mnie widziały tego powiernika, który mógł w ich imieniu głośno coś na zebraniu szkolnym powiedzieć. Tak?
I to właśnie też o to chodzi, żeby rodzic odważył się, tak, pójść i być takim głosem dziecka w takim miejscu, jak jest szkoła.
Ale to nie jest dobrze widziane w szkole.
Ale to nie mamy na to wpływu. Mhm. Natomiast jeżeli dzieci zobaczą, że mogą się zgłosić do rodzica i rodzic też stanie po ich stronie, albo przynajmniej będzie po prostu wspierał je tak, jak potrafi, to jest już, to my, to tak naprawdę, słuchajcie, szkoły się zmieniają, nauczyciele się zmieniają, a my mamy swoje dziecko w domu i uczymy.
Ono się nie zmieni, ono będzie z
tak,
nami.
Tak, ono ma mieć takie kompetencje, żeby sobie dalej poradziło w różnych miejscach w życiu. Dzisiaj w szkole, jutro w pracy, później w relacjach z rówieśnikami, w relacjach...
To jest pewien komfort, który dajemy.
Tak, to jest, to są nasze, nasz obowiązek jest wyposażyć dziecko w takie kompetencje, żeby ono sobie później poradziło w każdej trudnej sytuacji, bo to jest potencjał w naszych dzieciach. Ja zawsze patrzę na młodego człowieka i uwielbiam pracę z młodzieżą, z dorastającymi nastolatkami, ponieważ widać, jak te dzieci myślą, jak te dzieci analizują, jak one się przyglądają temu, co robią dorośli. Wystarczy taka błaha sytuacja w momencie, kiedy jest zakaz na przykład używania telefonów komórkowych na lekcjach, a dzieciaki przychodzą i mówią, no dobrze, to my nie używamy, a dlaczego pani używa? Pani nauczycielka na przykład, tak? Czy w innych miejscach, gdzie dzieci się pojawiają, jeżeli jest jakiś zakaz i on obowiązuje wszystkich, również dorosłych. I nie mamy prawa się oburzać na dzieci, jakim prawem one w ogóle tak na to patrzą. One adekwatnie w swoim myśleniu interpretują tą rzeczywistość. I tak musi być, ponieważ młodzi ludzie naśladują dorosłych. Ja zapytałam syna, idąc tutaj dzisiaj na spotkanie, co to znaczy wychowywać nastolatka. A on mi powiedział, że to znaczy naśladować tak naprawdę, tak, tego dorosłego. On mówi, że młodzi ludzie patrzą, co robią dorośli. Jeżeli to jest spójne, to co robią dorośli, to młody człowiek będzie powtarzał pewne zachowania i będzie kierował się w przyszłości tym, co sam zobaczy. To nie znaczy, że my mamy być kalką idealni.
I kalką absolutną rodziców.
Nie, absolutnie. Czy... My mamy po prostu, jeżeli mamy jakieś wartości, jeżeli mówimy o tych wartościach i działamy tak,
jak zgodnie.
Oczywiście, no to jest spójne, tak? Jeżeli mówimy, że coś nam się nie podoba, albo że nam coś podoba, to znaczy, że to po prostu dziecko na to patrzy i ono chłonie to wszystko, co widzi u dorosłego człowieka. I nie mamy się prawa oburzać, że on nas o coś pyta. Ostatnio byłam w sklepie i widziałam taką genialną sytuację, przypatrywałam się temu, dwoje dorosłych, rodzice i nastoletnia córka. Widać, że taki fajny kontakt z rodzicami i dziecko wkłada, no nastolatka wkłada na taśmę jakąś rzecz z półki, a tata ściąga tą rzecz. I ta młoda dziewczyna pyta, tato, a dlaczego tego nie mogę wziąć? A tata odpowiada, bo nie. A młoda dziewczyna odpowiada, nie. To nie jest żadna odpowiedź. Ja po prostu stałam i się uśmiechnęłam i myślę sobie, no właśnie, i teraz zaczyna się rozmowa. Bo nie, to nie jest odpowiedź, tak?
Fajnie, że dziecko mogło pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć, że nie, to nie jest żadna rozmowa, bo część dzieci się nie odezwie w tej sytuacji, tak?
Dokładnie, ale wtedy to jest nasza taka też rola, żeby nie obrażać się na dziecko, że ono jest takie niedorosłe i nie ma prawa odpowiadać, tylko wtedy wytłumaczyć po prostu, bo ono się domaga tego wytłumaczenia. Jak są małe dzieci i ciągle pytają, a dlaczego, my jako rodzice najczęściej odpowiadamy. Już mamy dosyć, ale odpowiadamy. A jak pojawia się nastolatek, to mamy poczucie, że my już nie musimy odpowiadać. Jest nie, bo nie. A właśnie, że
bo ja
to
tak
jest...
mówię.
Dokładnie, bo ja jestem autorytetem, ja jestem dorosły, a ty, gówniarzu, to możesz tylko po prostu przyjąć odpowiedź.
No dobrze, ale nie zdarzyło się tobie powiedzieć dziecku, bo ja tak mówię, w którymś momencie, żeby uciąć absurdalną dyskusję.
Są takie sytuacje, ale prawda? One są takie już trochę graniczne, tak?
Ja trochę usprawiedliwiam też siebie i wielu innych rodziców, bo...
Tak, takie sytuacje będą, były, są i będą. Jeżeli chodzi czasami o bezpieczeństwo, to ja uważam, że czasami już nie ma dyskusji.
Tak.
Ale jeżeli chodzi o różne inne sprawy, to...
Wszystko zależy od obszaru, w którym się znajdujemy,
dokładnie,
o którym rozmawiamy pewnie.
Tak, ale jakby też chcę, przytaczając tą sytuację, chcę pokazać, że traktujmy te dzieci poważnie, tak? Odpowiadajmy na ich pytania teraz, na takie drobne, bo one chcą wiedzieć. Właśnie w tym momencie budujemy to zaufanie i budujemy to poczucie bezpieczeństwa, że jak przyjdzie o wiele trudniejsza sytuacja, dziecko przyjdzie i o czymś powie, to my wtedy... Po pierwsze, że będzie chciało powiedzieć, bo będzie wiedziało, że usłyszy na ten temat jakąś fajną informację. Po drugie, będzie chciało rozwiązać czasami swój problem, swoją wątpliwość i będzie wiedziało, że dorosły rodzic jest tą osobą, która jest godna zaufania i której chce o tym powiedzieć.
No dobrze, gorzej w sytuacji, w której ten domowy wzorzec już nie jest taki idealny.
Tak. To jest zawsze problem.
Ja myślę, że trochę czasy, w których żyjemy, też doprowadziły do sytuacji, że jesteśmy zabiegani, mamy mało czasu, jesteśmy zmęczeni, tak, bo mamy tyle obowiązków zawodowych na przykład, że jak wchodzimy do domu, to najchętniej chcielibyśmy, żeby nikt do nas nie mówił już i niczego od nas nie chciał. Ja uważam, że okej, jak to się zdarza raz kiedyś, to nie ma nic złego w tym. Każdy ma prawo do takiego dnia, że po prostu mówi, słuchajcie, przepraszam, dzisiaj zajęcie w podgrupach, tak?
Tak.
Natomiast no są i pewnie też stąd pojawiają się pacjenci w poradniach, młodzi pacjenci, tak? Bo nie ma dla nich czasu.
No nie ma czasu i nie ma relacji, tak? Ja jestem i nie ma kompetencji trochę. Ja ubolewam trochę nad tym, ale no widzę w młodych ludziach potencjał i czasami tłumaczę tym młodym ludziom, nie każdy rodzic jest jakby świadom pewnych rzeczy. I to też jest normalne. I tak po prostu zawsze było, jest i pewnie będzie. Naszą też rolą jest, żeby pokazać temu młodemu człowiekowi, że teraz też od niego wiele zależy. Jeżeli widzi, że z rodzicem jest trudno w jakimś obszarze się dogadać, to trochę ten młody człowiek też musi zmienić swoje nastawienie i swoje myślenie. I tu jest taka dla mnie takie zielone światło i taki obszar do pracy, bo widzę też zmianę, jeżeli młody człowiek zaczyna inaczej postrzegać, inaczej komunikować pewne rzeczy, bo to jest możliwe. Trzeba trochę wzbudzić tą chęć u tego młodego człowieka, żeby on też spojrzał na swojego rodzica czy opiekuna z tej drugiej strony, jako rodzic, tak? Ja czasami mówię, dosyć chyba nawet często.
Się rolami.
Dokładnie. Mhm. Spójrz na to z perspektywy tego swojego rodzica. Co byś zrobił, gdyby tak twój tata bądź twoja mama byli na twoim miejscu, tak? Czy też byś się o pewne rzeczy martwił, czy też byś na pewne rzeczy nie pozwolił? I wtedy to jest taki fajny już wiek nastoletni, kiedy ten młody człowiek ma taką umiejętność, bo wcześniej jest trochę trudniej. Aparat poznawczy czasami też nie pozwala na to, żeby jeszcze wcielić się w tą rolę. Natomiast w tym momencie jest to już możliwe. I dzieciaki wtedy zaczynają trochę inaczej patrzeć, inaczej myśleć i naprawdę fajna perspektywa się pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to ja mam takie poczucie, że my często używamy takich słów, które nawet nie wiemy do końca, jak bardzo ranią nasze dzieci. Czyli mówimy do dzieci, ty jesteś leń śmierdzący, ty jesteś brudas, ty jesteś taki, ty jesteś owaki. I to bardzo często bardzo rani dzieci i zamyka tą komunikację. Bo my wiemy, tak, i wiemy, jak chcielibyśmy, żeby nasze dzieci funkcjonowały. Mamy jakieś oczekiwania i wyobrażenia. I denerwują nas różne rzeczy u tych naszych dzieci. Porządek jest na pierwszym miejscu, mam wrażenie, czasami.
U rodziców w domach?
Że młody człowiek
nie porządkuje świata dookoła siebie.
Tak, dokładnie. I jest ciągle bałagan. Natomiast ja to rozumiem i tak też się to dzieje, natomiast nie uprawnia nas to do tego, żeby nazywać to w ten sposób i żeby obrażać dzieci i je wyzywać. Bo to nie zmienia w żaden sposób tej sytuacji młodego człowieka.
Ale nie zdarzyło się tobie, że przyszedł twój syn i powiedział na przykład, wiesz co, obraziłaś mnie w tej chwili.
Tak, zdarzyło się.
Mi się też zdarzyło.
Zdarzyło się, sprawiłaś mi przykrość, zdarzyło mi się i ja wtedy po prostu miałam taką refleksję, że o rany. Co się dzieje?
Ja nie boję się. To też do tego namawiamy, drodzy państwo. Nie bójcie się powiedzieć dziecku przepraszam albo przyznać się do błędu. Macie do tego prawo. Absolutnie. Tak. Jak każdy człowiek macie prawo się pomylić. Macie prawo zrobić coś, z czego nie jesteście dumni, tak naprawdę.
Oczywiście.
I naprawdę korona, drodzy słuchacze, nie spada nam z głowy, jeśli stajemy przed młodym człowiekiem i mówimy,
że czegoś nie wiemy, tak, że przepraszamy.
Że wiesz co, miałeś rację. Przepraszam cię, miałeś rację.
Tak, tak, tak.
Nie powinnam się tak zachować.
Tak. Nie powinnam tego powiedzieć.
Tak, nie jestem dumna z tego, co się stało. Bardzo cię przepraszam.
Tak. No to już jest taki wysoki poziom świadomości rodzica i myślę sobie, że tego wszystkiego uczymy
się. Trzeba się tego uczyć.
Dokładnie. I nie myśleć o tym w takich kategoriach, że to jest jakiś nasz taki, no że coś nam ubędzie, jak my zaczniemy komunikować się w ten sposób, tak? Że to sprawi, że będziemy jacyś tacy wybrakowani albo tak niekompetentni. Absolutnie. Dzieciaki też czekają na to. Ja mam takich pacjentów, którzy mówią, ja czekam, aż rodzic mnie przeprosi, bo nigdy tego w życiu nie zrobił, a sprawił mi wielokrotnie przykrość, tak? Ja pracuję też z taką...
Ale dziwne jest to, przepraszam, że wejdę w słowo, że bardzo często rodzice też oczekują, czy dorośli oczekują od dziecka, że ono przeprosi.
A sami nie mają takiego.
Prawda?
Tak. I jeszcze jestem taka też bardzo, taka wyczulona na taką sytuację, kiedy rodzic używa szantażu wobec dziecka, mówiąc, jak mnie kochasz, to zrób. I to jest straszne.
Emocjonalny miłość, szantaż chyba najgorszy.
Najgorszy. Miłość do dziecka ma być bezinteresowna. Koniec, tak. Kropka, tak? Dzieci nie muszą zasługiwać na naszą miłość. Skoro one się pojawiły na tym świecie, to znaczy, że ma ta miłość być po prostu.
No, drodzy państwo, ja myślę, że możemy na ten temat wielokrotnie jeszcze rozmawiać. No niestety, przy narodzinach dziecka jest tak, że nikt nie daje nam instrukcji obsługi, ani pilota do ręki, żebyśmy mogli sobie przełączać, włączać i nauczyć się tej obsługi tak, jak trzeba. To są lata pracy, tak, wspólnej.
Tak, ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy słuchali też trochę swojej intuicji, mhm. żebyśmy pamiętali o tym, że traktujmy dzieci tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. To nie uchroni nas od błędów, ale to nas będzie budowało i
jest
będzie
pokazać... szansa, że uda nam się wychować przyzwoitego człowieka.
Oczywiście, jest to trochę nasz obowiązek i myślę sobie, że dzieci nie są po to, żeby uszczęśliwiać rodziców, mhm. to my jesteśmy po to, żeby czynić ten świat lepszym i żeby dzieci były po prostu szczęśliwe.
Dać im wędkę, drodzy państwo, do ręki, reszta już
one sobie poradzą i wierzyć też w to, że one po prostu mają kompetencje, tak? Naszą mhm. rolą jest po prostu dmuchać w te skrzydła, żeby one sobie się rozłożyły i żeby te dzieciaki poleciały, bo one nie wychowujemy ich dla siebie, wychowujemy je dla świata.
I tu stawiamy kropkę, drodzy państwo, pamiętajcie o tym, że dzieci, które posiadacie, nie są po to, żeby wam podać tą herbatę, czy zrobić za was zakupy.
Dokładnie, one są po to, żeby żyć swoim życiem i żeby mieć poczucie, że są w dobrym miejscu, że mają wsparcie i że są szczęśliwymi ludźmi.
No i ja trzymam kciuki za to, żeby nam udało się wychować młodych ludzi też tak, żeby oni mieli ochotę wracać do nas, choćby
Dokładnie.
Na trochę.
Tak, zdecydowanie się zgadzam.
Katarzyna Gajewska, Joanna Merecka-Łotysz, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.